wykładach bieżącego kongresu, którego jesteśmy uczestnikami, przejrzałem program i stwierdziłem, że wśród 6 wykładów plenarnych i 116 wystąpień w sekcjach językowych, przynajmniej według programu, nie podjęto wprost znaku i symbolu krwi, który w całokształcie objawień fatimskich pojawia się zaledwie 3 razy, ale jest mimo wszystko bardzo wyrazisty. Przypomnijmy, po raz pierwszy o krwi Chrystusa była mowa w Angelofanii, która miała miejsce jesienią 1916 roku. Wtedy anioł powiedział do dzieci: przyjmijcie ciało i krew Jezusa Chrystusa, okropnie znieważanego przez niewdzięcznych ludzi. To jest pierwszy moment. Tak zwana trzecia tajemnica fatimska, objawiona 13 lipca 1917 roku, a spisana, jak wiemy, przez siostrę Lucję w Tuj 3 stycznia 1944 roku, kończy się także wizją krwi. Wizjonerka pisze: pod dwoma ramionami krzyża były 2 anioły. Znowu ciekawa rzecz, pojawia się postać anioła. Każdy trzymający w ręce konewki z kryształu, do których zbierali krew męczenników i nią skraplali dusze zbliżające się do Boga. Trzeci obraz krwi, podobny do przywołanego wyżej, pojawia się w nieautoryzowanej przez Kościół wizji, jaką siostra Lucja miała 13 czerwca 1929 roku także w Tuj. Wizjonerka zanotowała następujący opis, troszkę dłuższy cytat. Uprosiłam przełożonych i mego spowiednika o zezwolenie na odprawianie godziny świętej każdej nocy z czwartku na piątek od godziny 11 do północy. Jednej nocy byłam sama. Uklękłam przy balaskach w środku kaplicy, aby odmówić modlitwę anioła. Ponieważ czułam się zmęczona, wstałam i modliłam się dalej z podniesionymi rękami. Paliła się tylko wieczna lampka. Nagle zrobiło się jasno w całej kaplicy wskutek nadprzyrodzonego światła. Na ołtarzu pojawił się jasny krzyż sięgający aż do sufitu. W jaśniejszym świetle można było zobaczyć w górnej części krzyża oblicze i górną część ciała człowieka, nad piersią gołąbka również ze światła, a do krzyża przybite ciało drugiego człowieka. Trochę poniżej bioder w powietrzu wisiał kielich i wielka hostia, na którą spadały krople krwi z oblicza ukrzyżowanego i z jednej rany piersiowej. Z hostii spływały te krople do kielicha. Więc mamy te 3 obrazy krwi w szeroko pojętych objawieniach czy orędziu fatimskim. W przywołanych obrazach krwi odkrywamy sens eucharystyczny i zarazem martyrologiczny. Te obrazy są i te sensy są komplementarne. Zwrócił na to uwagę kardynał Józef Ratzinger w swoim komentarzu teologicznym, pisząc, i proszę pozwolić znowu na dłuższy cytat, ale bardzo znaczący, bardzo wręcz kluczowy dla podjętego tematu. Otóż kardynał Ratzinger pisze tak: zakończenie tajemnicy, chodzi o trzecią tajemnicę fatimską, przywodzi na myśl obrazy, które Lucja mogła widzieć w książkach do nabożeństwa, a których treść nawiązuje do odwiecznych intuicji wiary. Jest to wizja krzepiąca, w której historia pełna krwi i łez zostaje jak gdyby poddana uzdrawiającej mocy Boga. Aniołowie stojący pod ramionami krzyża gromadzą krew męczenników i skrapiają nią dusze, które zbliżają się do Boga. Krew Chrystusa i krew męczenników są tu ukazane razem. Krew męczenników wypływa z ramion krzyża. Ich męczeństwo połączone jest więzią solidarności z męką Chrystusa. Stanowi z nią jedno. Męczennicy dopełniają braki udręk Chrystusa dla dobra Jego ciała. To przywołane słowa świętego Pawła z listu do Kolosan. Samo ich życie stało się Eucharystią wpisaną w tajemnicę ziarna, które obumiera i przynosi owoc. Tertulian powiedział, że krew męczenników jest zasiewem chrześcijan. Podobnie jak ze śmierci Chrystusa, z Jego otwartego boku narodził się Kościół, Tak też śmierć świadków wydaje owoce dla przyszłego życia Kościoła. Wizja z trzeciej części tajemnicy, na początku tak wstrząsająca, kończy się zatem obrazem pełnym nadziei. Warto zauważyć, że kardynał Ratzinger pokazuje, że ta dramatyczna wizja kielicha krwi jednak kończy się nadzieją. Żadne bowiem cierpienie nie jest daremne i właśnie Kościół cierpiący, Kościół męczenników, staje się drogowskazem dla człowieka poszukującego Boga. Miłościwe dłonie Boga przyjmują nie tylko cierpiących, takich jak Łazarz, który dostąpił wielkiego pocieszenia i jest tajemniczym obrazem Chrystusa, który dla nas zechciał się stać ubogim Łazarzem. Chodzi tu o coś więcej. Z cierpienia świadków wypływa moc oczyszczająca i odnawiająca, ponieważ ponawia ona w teraźniejszości cierpienie samego Chrystusa i wnosi w obecną rzeczywistość Jego zbawczą skuteczność. To tyle słów kardynała Ratzingera. Jeśli chodzi zaś o eucharystyczną wymowę fatimskiej symboliki krwi, to warto zauważyć, że przez całe pierwsze tysiąclecie chrześcijanie, wierni biblijnemu opisowi sprawowania męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, przyjmowali Eucharystię pod dwoma postaciami. Dopiero mniej więcej od przełomu XI i XII wieku praktyka ta zaczęła stopniowo zanikać. Pozostała jednak w kościele obrządków wschodnich. W pierwszych wiekach kościoła spożywanie ciała i krwi pańskiej przez uczestników zgromadzenia liturgicznego było zwyczajną formą uczestnictwa w wieczerzy pańskiej, zgodnie z zaleceniem apostoła Pawła, który pisał do Koryntian: ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, spożywacie chleb, pijecie kielich, śmierć pańską głosicie, aż przyjdzie. Natomiast komunii świętej pod jedną postacią, zwłaszcza pod postacią chleba, udzielano jedynie w pierwszym tysiącleciu w sytuacjach wyjątkowych, jak na przykład zanoszenie komunii świętej do chorych. Ta sytuacja przyjmowania Eucharystii pod dwoma postaciami zmieniła się pod koniec średniowiecza. Ostatecznie na soborze w Konstancji w 1415 roku ustalono, że choć w pierwotnym kościele komunia była przyjmowana przez wiernych pod dwoma postaciami, to dla uniknięcia pewnych niebezpieczeństw i zgorszeń w tej formie, pod dwoma postaciami, będą ją przyjmować sprawujący Eucharystię kapłani, zaś wierni jedynie pod postacią chleba. Praktykę tę podtrzymał Sobór Trydencki, który, jak wiemy, odbywał się w latach 1545-1563. Tę zmianę uzasadniano tym, że do zbawienia zupełnie wystarcza komunia święta pod jedną postacią, w której przyjmuje się całego i integralnego Chrystusa. A z obawy przed ryzykiem profanacji, a więc na przykład wylaniem krwi pańskiej, zrezygnowano właśnie z tych dwóch postaci na rzecz tylko postaci chleba. Jak wiadomo, praktykę komunii świętej pod dwoma postaciami przywrócono po Soborze Watykańskim II, i to też nie od razu. Niemal pół wieku wcześniej orędzie fatimskie zdaje się przypominać, a może wręcz upominać o komunię świętą pod dwoma postaciami. To przywołane te obrazy, które mają też znaczenie eucharystyczne, przypominają głęboką wymowę nie tylko ciała pańskiego, ale także krwi, a więc to, że Eucharystia jest przede wszystkim ofiarą Chrystusa, a następnie braterską ucztą Jego wyznawców. Profetyczna wymowa tego znaku krwi wpisuje się w wielowiekową tradycję cudów eucharystycznych, w których pojawienie się krwi pańskiej na hostii było zawsze wstrząsającym przypomnieniem rzeczywistej obecności Chrystusa pod postaciami chleba i wina. Warto nadmienić, że cud eucharystyczny w Bolsenie koło Orvieto, który miał miejsce w czerwcu 1263 roku, polegał właśnie na tym, że kapłan imieniem Piotr z Pragi, udający się z grupą wiernych w pielgrzymce do Rzymu, aby tam otrzymać wyjaśnienia co do rzeczywistej obecności pod postaciami eucharystycznymi, w czasie podniesienia nagle zobaczył, że z hostii na korporał skapują krople krwi. To się działo na oczach zgromadzonych wiernych. Czym prędzej po zakończeniu celebracji z tym zakrwawionym korporałem udano się do papieża Urbana IV, który wtedy przebywał na wakacjach w Orvieto, i tam w katedrze w Orvieto nadal do dziś pozostaje ta relikwia. Natomiast samo wydarzenie było na tyle poruszające, już pomijam tutaj pewne przeczucia i pewne też doświadczenia z czasów studiów Jacques'a Pantaleona, późniejszego papieża Urbana IV, który zdecydował o ustanowieniu święta Bożego Ciała, bullą transitus wydaną z 11 sierpnia 1264 roku, bulla transitus. Więc właśnie krew pańska, która się pojawiła na hostii, była tym wstrząsającym momentem, który obudził wrażliwość Kościoła na znak Eucharystii. Warto też wspomnieć chociażby o naszym bliskim doświadczeniu cudu eucharystycznego w Sokółce, czy będącego jeszcze przedmiotem badań podobnego cudu w Legnicy. W każdym z tych przypadków, kiedy pojawia się krew na hostii, czy w związku z hostią, ożywa wiara i wzmacnia się kult eucharystyczny. Rodzi się pytanie, czy właśnie znak krwi w oręciu fatimskim nie ma też takiego celu, pobudzić wiarę eucharystyczną. Jak wspomniano, fatymski znak krwi ma także wymowę martyrologiczną, na którą wskazał kardynał Ratzinger w cytowanym komentarzu. Z lektury książki Antonio Socciego pod tytułem Mroki nienawiści, męczeństwo chrześcijan XX wieku, wydanej po polsku w 2003 roku w Krakowie, która jest wstrząsającym reportażem na temat prześladowania chrześcijan w ostatnich latach, wynika, że chrześcijaństwo jest dzisiaj najbardziej prześladowaną religią na ziemi. Szacuje się bowiem, że w ciągu 2000 lat około 70 milionów chrześcijan zostało zabitych za wiarę. To stanowi 0,8% wszystkich chrześcijan, jacy w tym okresie się urodzili i żyli. Takie są szacunki. W tej liczbie, to jest bardzo znamienne, w tej liczbie 70 milionów chrześcijan aż 45,5 miliona, czyli 65%, stanowią męczennicy XX wieku. Nie pierwszych wieku, XX wieku. Wśród nich 12 692 osoby imiennie, w sposób w pełni udokumentowany, zostało przedstawionych Stolicy Apostolskiej, z czego 2351 osób to świeccy, 5343 osoby to duchowni i seminarzyści, 126 biskupów oraz 4872 osoby zakonne. W tej liczbie udokumentowanych męczenników XX wieku najwięcej, bo aż 68%, czyli 8670 osób, poniosło śmierć w Europie, w cywilizowanej Europie. Jak wylicza się, aktualnie każdego dnia życie za Chrystusa w świecie oddaje około 440 osób dziennie. Najczęściej jest to śmierć okrutna, połączona z torturami, łącznie z ucinaniem głowy, a więc przelewaniem krwi. Natomiast Organizacja Narodów Zjednoczonych i różne inne organizacje międzynarodowe, które tak bardzo troszczą się o prawa człowieka, absolutnie milczą na ten temat i nie podejmują żadnych działań. Tę straszną rzeczywistość ofiary krwi, z pewnością nadal otwartą z uwagi na nasilające się napięcia między cywilizacją łacińską a islamem, zapowiadały przecież objawienia fatimskie. Ta wizja kończąca trzecią tajemnicę wyraźnie na to wskazuje. Jest w tym jednak jakiś plan Bożej opatrzności, który wprawdzie trudno zrozumieć, ale który w dotychczasowej historii zawsze się sprawdzał. Dał temu wyraz starożytny pisarz Tertulian, zmarły w 240 roku, w słynnym powiedzeniu przywołanym przez kardynała Ratzingera. Sanguis martium semen christianorum. Krew męczenników jest zasiewem chrześcijan. Okazuje się bowiem, że tam, gdzie leje się krew męczeńska, tam jeszcze bardziej gruntuje się wiara. Wierzący w Chrystusa, zamiast przerażać się okrucieństwem męczeńskiej śmierci, staje się bardziej nieugięci w obronie swoich najwyższych wartości. Paradoksalnie więc można powiedzieć, że prawdziwym zagrożeniem dla wiary nie jest prześladowanie i męczeństwo, ale liberalizm, czyli wszelkiego rodzaju nieograniczona swoboda oraz prezentowany wczoraj przeze mnie horyzontalizm. To są moim zdaniem największe zagrożenia dla wiary, a nie męczeństwo, bo męczeństwo właśnie tę wiarę wzmacnia. Odnośnie do tego błogosławiony święty Jan Paweł II w encyklice Veritatis Splendor z 93 roku napisał, że męczeństwo to wspaniały znak świętości Kościoła. Wierność wobec świętego prawa Bożego, poświadczona śmiercią, jest uroczystym przepowiadaniem i posługą misyjną posuniętą usque ad sanguinem, aż do krwi, aby blask prawdy moralnej nie został przyćmiony w obyczajach i w mentalności poszczególnych ludzi i całego społeczeństwa. Świadectwo to ma niezwykłą wartość, ponieważ pomaga uniknąć, i to nie tylko w społeczności cywilnej, ale także wewnątrz samych wspólnot kościelnych, najgroźniejszego niebezpieczeństwa, jakie może dotknąć człowieka. Niebezpieczeństwa zatarcia granicy między dobrem a złem, co uniemożliwia budowę i zachowanie porządku moralnego jednostek i społeczności. I podsumowanie tej refleksji. Otóż, proszę Państwa, biorąc pod uwagę maryjny kontekst, w jaki wpisuje się przywołana tutaj symbolika krwi w objawieniach fatimskich, można mówić za świętym Janem Pawłem II, że Maryja, która ukazuje pastuszkom straszną wizję przelewanej krwi Chrystusa i mordowanych chrześcijan, jawi się tu w Fatimie zarówno jako niewiasta Eucharystii, jak i jako królowa męczenników.